Będzie dobra pora na rozpoczęcie rozmowy z panem. Janusz Ryszkowski, poeta i dziennikarz, tak mi o panu napisano, ale ja wiem, że pan jest przede wszystkim pasjonatem, bo z pasjonatami w radiu to się najlepiej gawędzi. I ja powiedziałam tak, będziemy rozmawiać o sztumskiej Atlantydzie. To jest historia sprzed paru lat, wiąże się z wystawą fotografii. Ale myślę, że to też jest ciekawa opowieść o miejscu, w którym jesteśmy. Ja zresztą celowo nie rozmawiałam z Piotrem Podlewskim o rynku w Sztumie, bo zostawiłam sobie to na deser. I tę opowieść o tym kościółku, który jest za pana plecami, to jest też bardzo interesująca część historii Sztumu. Dlaczego Atlantyda?
Odkrywaliśmy nieznany ląd, tak nam się wydawało. I nie tylko nam, bo też mieszkańcom, którzy przychodzili na tą wystawę, obejrzeli rynek sztumski, którego już nie ma, a który został zniszczony, spalony w 1945
roku. Przez Sowietów.
I to nie w wyniku działań wojennych.
Bo oni nie musieli tego robić, rozumiem.
Żadnych działań wojennych w Sztumie nie było. Natomiast no, zrobili to w bezmyślnym akcie wandalizmu.
Zresztą zostało im to, mam wrażenie.
Legenda taka miejska, może nawet nie do końca legenda, mówi o tym, że był to odwet za to, że kilku soldatów zatruło się spirytusem znalezionym tutaj w drogerii Samatina.
Podejrzewam, że w drogerii nie było alkoholu takiego.
Ale był skażony właśnie. I
no właśnie.
Oni spożyli taką słuszną dawkę i rzeczywiście paru z nich zmarło. Ale to była generalnie taka praktyka na ziemiach zdobywanych, że po prostu niszczono starówki, obiekty. Także nie było to...
Znaczy nie musiało być konkretnego powodu do zemsty.
Dokładnie. Była to pewna polityka pozostawiania za sobą spalonej ziemi, prawda? I ta starówka właśnie sztumska, na której jesteśmy, została zniszczona w 75%.
To pojedyncze budynki się uchowały, mam wrażenie.
Tak. Mamy tutaj północną pierzeję. Mhm. Jeden budynek w zachodniej.
Czyli,
a za naszymi plecami, aha, czyli za pani plecami.
Za moimi plecami.
Tak, nie ma pierzei. Tak
nie ma.
Podobnie po stronie prawej, południowej.
Czyli południowej są bloki po prostu.
Tak. Takie właśnie bloki PRL-owskie, nieciekawe, szpecące. No niestety nawet uznano niedawno, że już jest to zabytek też PRL-u oczywiście.
No bo to lata które? 60?
To są lata 60, tak. Początek lat 60. Patrząc właśnie na to miejsce, ja zawsze mam takie skojarzenia, że wskrzesza ten duch czasu, wraca do nas. Patrzę na przykład na nieistniejący już Hotel Królewski, w którym odbywały się... On jest tam.
Czyli ta pierzeja, jakby w linii pierzei północnej,
tak,
po mojej prawej ręce.
Tak, to jest przedłużenie pierzei północnej, jadąc na Kwidzyn.
Aha.
Było to takie miejsce spotkań kulturalnych, towarzyskich. A mnie szczególnie bliskie, bo... W 1935 roku, w marcu, gościła tam Kazimiera Iłakowiczówna, poetka wybitna, sekretarz marszałka Piłsudskiego. Ona tu właśnie miała swój wieczór autorski. Było ponad 200 osób, które zjechały tutaj z najbliższej okolicy. To był 1935 rok, a pół wieku później pewien sztumianin dostał nagrodę imienia Kazimiery Iłakowiczówny za najlepszą książkę poetycką roku. No nie będę ukrywał, że to była moja książka.
I nie dziwię się, że pan wspomina to wydarzenie, ale moje absolutne gratulacje, a z drugiej strony tak, Kazimiera Iłakowiczówna rzeczywiście znakomita, absolutnie. Ona tu przyjechała z jakiej okazji? Na to spotkanie po prostu została
zaproszona? Ona przyjechała najpierw do Olsztyna, tam miała pierwsze spotkanie. Aha. Potem przyjechała właśnie do Sztumu i tu miała spotkanie w Sztumie i miała też w okolicy jedno spotkanie. Także pamięć o opłatce trwa.
A tam jest jakaś tablica? Coś
tak, jest tablica, która właśnie upamiętnia ten pobyt. Ale też warto powiedzieć o tym, że Stefan Żeromski, kiedy był tutaj w kwietniu...
Kojarzymy go głównie z Gdynią, jeśli chodzi
tak,
o nasz region.
W 1920 roku przed plebiscytem on tu był razem ze Stefanem Kozickim i z Janem Kasprowiczem. I przyglądał się właśnie sztumskiemu rynkowi. Widział właśnie i notował to potem w swoich memuarach, że widzi tutaj szyldy i na szyldach typowo polskie nazwiska. To był taki plebiscyt jakby nazwisk i to tak świadczyło o tym, że to jest Sztum bardzo polski. Oczywiście,
tak, a został wtedy w granicach niemieckich, prawda?
Tak, ale no, trzeba też pamiętać o tym, że te nazwiska brzmiące po polsku nie zawsze kryły polskie dusze, bo na przykład taka bardzo znana rodzina z ziemi sztumskiej, Schreiberów, typowo niemieckie nazwisko, było typowo rodziną polską przez kilka pokoleń i bardzo zasłużoną dla polskości.
Może to być mylące, prawda? Brzmienie tak, zagraniczne, brzmienie tak. Niemieckie na przykład, a jednak to Polacy.
Natomiast też warto o tym mówić, że jak się przeglądało właśnie te stare pocztówki, jak te szyldy się zmieniały z nazwiskami, i na przykład ktoś, kto nazywał się, no powiedzmy, w 1910 roku Staniszewski.
No, typowo polskie.
Tak, to nagle w latach 30. był Stencelem.
Aha, no tak.
Ktoś, kto był Szypniewskim, był Sipnerem.
Czyli to widać w księgach
tak.
adresowych miasta?
Tak, no to właśnie my to tak pokazywaliśmy to też właśnie pokazując właśnie pocztówki. Jak właśnie polityka władz nazistowskich no, tępiła te ślady polskości, zmieniając właśnie nazwiska.
I zmieniając też historię miasta de facto, które absolutnie polskim miastem jest i było przecież w Koronie przez lata.
No tam możemy się właśnie spierać, kiedy i gdzie było dłużej, ale oczywiście przy Koronie było dłużej.
Tak.
Także gdyby patrzeć tak matematycznie, kulturowo to różnie, bo wpływy kultury niemieckiej były bardzo tutaj silne. Ale no nie tylko niemiecki, bo jeśli tak spojrzymy znowu tutaj na sklepy, ja je tu widzę akurat. Mamy sklep Żyda Berenta, mamy sklep Polaka Domańskiego.
Aha.
I mamy też sklep Schmidta, prawda? No i pewnie jeszcze jakiegoś menonitę też bym tu znalazł.
Z pewnością.
Z pewnością. Także mamy tu wielokulturowość i ja tą kulturowość tutaj, wielokulturowość czuję i...
I to była ta Atlantyda, która
tak,
zniknęła.
Tak, której nie ma i której no, nie
A
będzie.
Z drugiej strony, ja bardzo Państwu polecam, bo to ten rynek był czarującym miejscem, absolutnie. Ja naoglądałam się na jakiejś stronie, bodajże, bo, ponieważ tu też po jeziorze Iławskie tutaj w zasadzie jest, na jakiejś stronie właśnie, gdzie tam Iława była. Nie pamiętam, bo to po prostu rzuciłam okiem, znalazłam mnóstwo, kilkadziesiąt archiwalnych zdjęć właśnie tu robionych, tu na tym sztumskim rynku. To było czarujące miejsce. Tu był ratusz oczywiście, który spłonął w XVII wieku w czasie pożaru miasta. Na jego miejscu wybudowano ten kościółek ewangelicki. Chyba w XIX już wieku, prawda? Jakoś tak to było.
W 1818 został oddany, tak. jak to się mówi, do użytku.
Tak. I ten kościółek tutaj jest. To był kościół ewangelicki. Teraz jest siedzibą muzeum de facto.
On został
takim cudem nie zniknął. W
1946 roku on został przekazany parafii świętej Anny katolickiej i parafia się opiekuje.
Czyli ta sąsiednia parafia Świętej Anny, która...
Bo to była jedyna parafia Świętej Anny, teraz są dwie. Mhm. Tak, ale kiedyś była tutaj jedyna.
A jego nie spalili Sowieci? Nie zniszczyli go?
No to jest właśnie ciekawe.
Że co?
Ciekawe,
że
tak. Tak, tak. No, być może jakiś odruch ludzki, nie wiem. Trudno mi powiedzieć.
Zabrakło benzyny do podlewania, żeby podpalić? Zaczynam złośliwie zastanawiać. Ale tak naprawdę, czyli ta Atlantyda to jest świat, który zniknął, ale tak naprawdę został. Choćby na tych starych fotografiach. Proszę poszukać. Ja bardzo Państwu polecam, żeby popatrzeć, jak uroczym miejscem ten rynek był, bo tutaj rzeczywiście są dookoła te klocki, te bloki, które zostały wybudowane w latach 60., ale mam wrażenie, że w tej pierzei, która jest za Pana plecami z kolei, czyli to jest pierzeja zachodnia.
Tak, to jest jedyna kamienica, która została.
Tak, jedyna kamienica, która się uchowała i ona została wbudowana między bloki. Dziwne, że jej nie rozebrano. To też szacunek dla tych, którzy zdecydowali, żeby jej nie rozebrano.
Tak.
To jest kamienica z XIX wieku, czy starsza?
Nie, no, ona jest starsza.
Starsza?
Starsza, na pewno była przebudowywana w wieku XX. Także to takie ciekawe sąsiedztwo tego socrealizmu z XIX-wiecznym.
Trochę zaskakujące, że jej jednak nie rozebrano, że ktoś pomyślał, że może jednak niech zostanie, dobudujemy po bokach te klocki, ale taka kamienica.
Bo ona
jest...
jako jedyna została właśnie po tym pożarze.
Uchowała się.
Tak. Bo tu reszta to były ruiny. Mam takie zdjęcia z 1947 roku, gdzie pracuje ekipa przy odgruzowywaniu w ogóle tego rynku.
On był takiej samej wielkości jak teraz, czyli zabudowano na starym obrysie.
Tak.
Bo tak zastanawialiśmy się, że taki maciopki jest trochę ten rynek. Jak czytałam, tu kiedyś był folwark w ogóle.
Był folwark krzyżacki tutaj.
Oni tu hodowali kapustę, przepraszam, pomidory?
Kapustę...
nie wiem, czy pomidory jeszcze były, ale...
Ale też konie, zwierzęta hodowlane, tak.
Czyli bo to zanim stajnie.
I miasto jakby ten folwark zaczął przejmować funkcję miasta.
No właśnie, jak to się stało, że to się stało centralnym jakby miejscem, placem, rynkiem miasta? Folwark został kiedy zlikwidowany? Który to był wiek?
Folwark to jest koniec wieku XIV.
Aha.
A prawa miejskie sztumu to jest 1416 rok.
Tak jest.
Ale te prawa miejskie, tak twierdzą historycy, one funkcjonowały, to nie było jakby założenie na nowo miasta, ono po prostu sankcjonowało już istniejące tu pewne funkcje miejskie, które istniały, prawda?
Czyli można założyć, że wtedy też, skoro były prawa miejskie, to powstał ratusz.
No tak. No.
Który spłonął w 1683 roku podczas wielkiego pożaru miasta. Skąd tu się dżuma znalazła? Czytam też, że w 1709-1710 miasto nawiedziła epidemia dżumy.
No to były takie pandemie, powiedziałbym, ogólnoeuropejskie, jeśli nie, no, ogólnoeuropejskie. A no, łatwo przywlec zarazki. Ostatnie te przypadki, takie dosyć tragiczne, były w wieku XIX. Cholera, dżuma. Mamy zresztą taki cmentarz tu. Nie wiem, czy Piotr o tym opowiadał, prawda?
Tak, o tym starym cmentarzu.
Tak. Niedawno kapliczkę, która jest na tym cmentarzu, zrewitalizowano. No i stworzono taki obszar parkowy w miejscu dawnych pochówków.
Mhm. Ofiar tych epidemii.
Tak. Bo przez wiele lat właśnie znowu kolejna legenda miejska mówiła o tym, że tam jest cmentarz, natomiast nikt tego nie dokumentował, nie zdokumentował badaniami.
Aha.
No i przy okazji któryś tam prac budowlanych pojawiły się kości i
stało się jasne, weszli archeolodzy. Że to prawda, czyli ta legenda jest po prostu, jest prawdą.
Tak, że ta kapliczka właśnie jest na miejscu, gdzie był cmentarz choleryków.
Pytałam dzisiaj o tę żabkę, o tę bajkę o żabce. W tym temacie coś możemy powiedzieć, panie Januszu, bo mnie zaintrygowała ta bajka o żabce. O co chodzi? Skąd żabka Sztum? Co to za skojarzenie?
No, Żabka dobrze się kojarzy w ogóle.
Że to Królewicz może być?
Ktoś ma, tak, ktoś ma krasnale, ktoś ma,
a Sztum ma
filutkę,
żabkę.
A my mamy Żabkę. To jest nasz taki
maskotka.
Znak. Tak.
Maskotka. Znak. Maskotka Sztumu. Tak, to ja jeszcze zawsze o to pytam i pytać będę konsekwentnie pana miejsce, takie pana miejsce, miejsce Janusza Ryszkowskiego tutaj w Sztumie.
Znaczy ja jestem tutaj ponad 60 lat z różnymi przerwami, bo pracowałem
każdy
w różnych
kamień
miejscach.
Pan tu pewnie zna.
Tak. No, zmienia się Sztum bardzo szybko. Wyrasta kolejne pokolenie. Kiedyś spacerując ulicą, no, znało się prawie wszystkich, teraz niestety już nie. No, to jest miasto, w którym pozostanę do końca, że tak powiem. I któremu staram się jakoś tam służyć swoimi umiejętnościami, piórem, swoją wiedzą. Popularyzować, czy to reagując albumy, czy inne publikacje dotyczące właśnie miasta. No, jest to moja pasja, ale też staram się, żeby... Jest to też rodzaj takiego hołdu dla tych, którzy odeszli, a coś po sobie pozostawili.
Dla tej Atlantydy.
Tak, dla tej Atlantydy.
O której opowiadała wystawa zdjęć, której pan był współautorem, prawda?
Bo tak, tak, to była moja koncepcja. Natomiast kolekcja pana Bogdana Popielarza, znakomitego znawcy pocztówek i kolekcjonera, który udostępnił te właśnie prace na wystawę.
Wielkie dzięki wobec tego. A z drugiej strony proszę mi powiedzieć, gdybyśmy chcieli jeszcze te zdjęcia zobaczyć, one są zapewne dostępne choćby w sieci, w internecie.
Tak, tak, tak.
Pisać Sztumska Atlantyda i one się pojawią.
Tak,
czyli
tak.
Pojawi się ten Sztum, którego już nie ma. A był naprawdę, naprawdę piękny. Te drzewa, te przedproża, które tu były przed budynkami, to było coś, przed kamienicami, to było coś niezwykle pięknego.
No, ja zwracałem uwagę na to, że mieliśmy tutaj życie kawiarniane, że tak powiem,
no i ten
które
hotel
się toczyło.
Iłakowiczów,
na przykład nie wiem, czy zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że po 45 roku w Sztumie nie było żadnej kawiarni.
Kiedy się pojawiły pierwsze? Drugiej wojnie?
Pierwsza kawiarnia z prawdziwego zdarzenia to są lata 60.
Dopiero. Czyli do kawiarni jeździło się gdzie? Do Maldborka? Bo to 13 km.
Nie no, kto by tam jeździł wtedy do kawiarni być może, ale w ogóle o tym też się nie mówi.
Nie myślało się,
ale to nie tylko, że nie było kawiarni, ale lata 50. i mówię o latach 50., wczesnych latach 50. to nie było szpitala, nie było szkoły średniej, nie było domu kultury.
Niesamowite, czyli tak naprawdę...
Sztum znany był jedynie z tego...
Sztum zmienił się błyskawicznie.
Sztum znany był jedynie, a właściwie ziemia sztumska znana była jedynie z tego, że pojawiła się na pierwszych stronach gazet, jak była kampania żniwna i obowiązkowe dostawy. I trzeba było eksplorować z tej ziemi, na przykład zboże i tak dalej.
Tak,
czyli była traktowana przez ówczesne władze jak autentycznie jak kolonia jakaś.
Tak.
My sobie nie zdajemy z tego sprawy. Dopiero przełom nastąpił w 1956 roku, kiedy odeszło wojsko ze Sztumu.
Zostały koszary.
Zostały koszary i dzięki temu można było zrobić tam szkołę średnią, ulokować
szpital.
Ją oraz szpital. Także badając właśnie, czy przeglądając dokumenty z lat 50., naprawdę widać, jaki postęp cywilizacyjny
tak, wykonał
nastąpił w Sztumie.
Tak jest. I jakim teraz jest pięknym miastem? Myślę, że to taka wielka radość jest jednak, jak się czyta takie rzeczy i kiedy teraz idzie pan przez Sztum, to pan widzi, jak bardzo się to miasto zmieniło i jak ono wypiękniało.
Tak.
Mimo, że nie ma tego rynku, nad czym ubolewamy, nie zniknął po prostu jak Atlantyda. Bardzo panu dziękuję, panie Januszu, za to spotkanie.
Ja również dziękuję i zapraszam do sztumu.
Tak jest, ja absolutnie podpisuję się obiema łapkami. Janusz Rzyszkowski, poeta, dziennikarz i taki człowiek, który... Myślę, że serce to tutaj cały czas jest, prawda? Jak pan gdzieś wyjeżdża, to i tak serce tu zostaje w sztumie.
Tak.
Tak to działa. Wiedziałam, że tak jest. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Dziękuję za tę niezwykłą opowieść.